W odcinku numer 214 z lutego tego roku rozmawiałem z Patrycją Muchą, dyrektorką artystyczną Timeless Film Festival. Wtedy jeszcze nie wszystkie informacje, takie jak program festiwalu, były upublicznione, więc była to rozmowa przede wszystkim o założeniach samego wydarzenia i o tym, czego możemy się mniej więcej po nim spodziewać. Gorąco Cię zapraszam do przesłuchania tego odcinka. Dziś już pierwsza edycja Timeless jest zakończona. Czy była udana? Moim zdaniem tak, i to bardzo. Jednak co o niej myślą twórcy i organizatorzy? O tym porozmawiałem z Sebastianem Smolińskim, drugim dyrektorem artystycznym, a prywatnie mężem Patrycji. Sebastian podzielił się ze mną swoimi przemyśleniami z tego wydarzenia. Co go zaskoczyło, jakie seanse wspomina najlepiej i czy będzie kolejna edycja. No dobrze, tego ostatniego nie zdradził, bo sam jeszcze tego nie wie, ale gorąco kibicuję, by wkrótce mogli nas o tym wszystkich poinformować. Zapraszam do odcinka oraz do śledzenia wszelkich informacji na temat Timeless Film Festival. Kultura to nie tylko filmy, seriale czy książki. Wszystko, co tworzymy i czym się wokół nas otaczamy, jest kulturą. Kultura to my i to, jacy jesteśmy. W tym podcaście chcę Ci pokazać, jaka kultura mnie fascynuje. Razem z moimi gośćmi zapraszam Cię więc do świata innej kultury. No więc dobra, zaczynajmy, nie traćmy czasu, jest piątek, więc nie ma co się też jakoś za bardzo rozwlekać. Więc dzień dobry, Sebastianie.
Dzień dobry, cześć Janie, bardzo mi miło.
Miło mi ciebie w końcu poznać osobiście, chociaż w dalszym ciągu zdalnie. A tak to jest, z Patrycją było dokładnie to samo, po czym dlatego byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że jednak mieszkamy w jednym mieście.
Przez większość czasu tak, akurat Patrycji na przykład teraz nie ma w Warszawie.
Tak, we Wrocławiu więc... jest z tego, co widziałem, no ale tak to już jest.
Krążymy dzisiaj po kraju wszyscy.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o, no w sumie o temacie, o którym rozmawiałem też z Patrycją, bo o pierwszej edycji Timeless Film Festival, tylko że wcześniej rozmawialiśmy jeszcze na kilka miesięcy przed festiwalem, a dzisiaj będziemy omawiać festiwal, który się niedawno zakończył, bo parę tygodni temu. Jeszcze świeży, jeszcze kurz nie opadł chyba, więc tak, pierwsza edycja festiwalu za nami. No i z tego, co widziałem, to raczej skończyliście w dobrych nastrojach.
O, to miło, że tak wnosisz, czyli nasze uśmiechy zostały dostrzeżone. Wiesz co, no jasne, to znaczy dla nas to było tak duża rzecz, tak duża przygoda, największa przygoda zawodowa w życiu. Myślę, że Patrycji też można tak powiedzieć. No, Romana Gutka pewnie nie, no bo robił dużo innych rzeczy. Natomiast dla nas to było coś tak dużego.
Dla niego to był po prostu wtorek, no jakby nie patrzeć.
Myślę, że jednak fakt, że to jest 2024 rok, a nie 2004, tutaj robił różnicę dla pana Romana, że to już inna rzeczywistość, w sumie pierwszy raz robił coś tak dużego od wielu lat, ale jasne, no tutaj różnica doświadczenia, więc dla mnie to była wielka rzecz, więc sam fakt, że to się już kończy, że to się udało, że wszystkie seanse się odbyły, że publiczność dopisała, że ludzie się dobrze bawili, przynajmniej jeśli chodzi o te głosy, które do mnie docierały, że ludzie się dobrze bawili, że filmy się bawiły, że to było dla nich coś wyjątkowego, że był sens to robić, no to oczywiście twarz się sama uśmiecha, więc to w tym sensie jak najbardziej. No, myślę, że stąd ta radość końcówki wynikała, że udało się ten wielki projekt po prostu, w ogóle.
Na początek parę takich, przynajmniej z tych, co ja widziałem, cyferek. Festiwal trwał od 8 do 15 kwietnia. W tym czasie ponad 30 tysięcy osób obejrzało filmy i rozmaite wydarzenia. No i festiwal składał się między innymi z 283 seansów i 13 koncertów filmowych. I muszę powiedzieć, że nawet jakbym... Nieważne, czy jest się laikiem w temacie, czy nie, jak na pierwszą edycję festiwalu i to takiego raczej tematycznie trochę niszowego, tak? No bo tu nie ma żadnych nowości ani nic takiego, tylko raczej kino, które pewnie w dużej mierze ludzie mieli okazję gdzieś już oglądać. Nie mówię, że w całości, no bo było też takich dużo filmów, w których mogło nie być gdzie obejrzeć, ale jednak z tego, co tak, to jest taki, wiesz, mój anegdotyczny raczej taki, takie spostrzeżenie, że ludzie rzadko wracają do filmów. tacy przeciętni widzowie, że jak już go gdzieś obejrzeli, to no może jak będzie w telewizji, to sobie niech leci w tle, ale żeby wybierać się specjalnie na niego do kina, to już chyba niekoniecznie. A tutaj jednak bardzo dużo tych filmów, bardzo dużo widzów, mam nadzieję, że wy też to tak postrzegacie, no bo 30 tysięcy osób to jednak no, całkiem spora liczba, jeśli chodzi o tygodniowe wydarzenie. I gratulacje, no chyba jedyne słowo, które mi się teraz nasuwa na myśl, no bo to jest duży sukces w moim odczuciu, który, do tego sobie oczywiście jeszcze przejdziemy, mam nadzieję, że zaowocuje tym, że pojawią się kolejne edycje.
Oczywiście, też bardzo na to liczymy. Zacząłbym od tego, nie chcę się powtarzać, jeśli państwo to nie chcę powtarzać tych, powiedzmy, powodów, dla których my uznaliśmy, że to ma sens, ale może nie będę się powtarzał. To znaczy, zgadzam się z tobą, że rzeczywiście też mieliśmy takie odczucia, że ludzie raczej szukają nowych rzeczy. Na tym jest zbudowany sukces festiwalu Nowe Horyzonty, że ten festiwal, no właśnie założony przez Romana Gutka między innymi, pokazuje rzeczy niedostępne, nowe premiery i tak cały obieg medialny jest skonstruowany w Polsce, ale w Polsce, podkreślam, że u nas, bo nie wszędzie tak jest, że jednak właśnie nastawiamy się na nowości czy na rzeczy niedostępne. Ale dla mnie moim mitem założycielskim jest rok 2010, jak miałem 18 lat i dzięki wygraniu konkursu w ogóle telewizyjnego TCM-u, stacji TCM, pojechałem z siostrą na festiwal filmów klasycznych do pieniądze TCM-u, nie byłoby mnie stać na taką podróż. No i miałem 18 lat i to w ogóle zmieniło moje życie, poszedłem na amerykanistykę, zacząłem inaczej postrzegać amerykańską kulturę i miałem największą radochę w życiu. Znaczy, żaden festiwal nigdy mi nie dał tyle przyjemności, co kina, gdzie oglądałem rzeczy też, które już znałem, dużo których nie znałem, ale no, miałem 18 lat, no, więc też ile można obejrzeć do tego czasu. Ale na przykład Północny Zachód, Hitchcocka już wtedy znałem i oglądałem go zawsze jako taki thriller szpiegowski. Tam w Hollywood na wielkim ekranie w Grauman's Chinese Theater z nowej kopii DCP z publicznością, która oglądała to jako komedię. Śmiali się bardzo z tego, co Cary Grant robi, z jego przygód, bo to jest rzeczywiście, to po latach oczywiście wiem, no, że to... Mhm. I odbieram to jako komedię i wiem, że to Hitchcock planował jako komedię szpiegowską, więc to... Ale wtedy zupełnie inaczej myślałem. I ten festiwal był dla mnie jakimś takim objawieniem, że nowa taśma, tak, nowa piękna kopia wspaniałości Ambersona. Wellsa wprowadza Peter Bogdanowicz, jeszcze wtedy żyjący, aktywny ambasador Wellsa, już świętej pamięci reżyser. No i to był jakiś taki szok, tak? I wiedziałem, no, że w Polsce czegoś takiego nie ma i nawet nie myślałem, że kiedyś może być. To pomysł Romana Gutka. Można zaobserwować łatwo, sprawdzając sobie programy kin w Paryżu, w Londynie czy Nowym Jorku, to jak w wielu kinach klasyka jest wymieszana z nowymi premierami. W kinach repertuarowych, nie tylko w takiej filmowej, jak kino Iluzjon. Więc to jest coś, co na Zachodzie jest dosyć popularne. W Berlinie też na pewno. A w Polsce jednak przez ostatnie 30 lat mam wrażenie, kina głównie się skupiają na nowościach. Czasem się raz na, przeproszeniem, ruski rok się... nie wiem, w multiplexach. Więc tutaj widzieliśmy tą perspektywę, że z jednej strony są takie festiwale, na które ludzie chcą chodzić, a z drugiej strony no, potrzebujemy też takiego wymieszania. Właśnie może nie tylko te nowości. I wydaje mi się, że ten nasz głód widzowie podzielają. Więc mam nadzieję, że zaczniemy trochę zmieniać tę opowieść, że już nie będziemy myśleć, a na to nie idę, bo ja już to widziałem, albo to jest na streamingu. Tak? Bo jednak to zupełnie inne doświadczenie obejrzeć to w czasie festiwalowym, z publicznością, w skupieniu, w ciemności.
No ja ci powiem, że na przykład jeden filmów, na których ja byłem, czyli Tutsi, film absolutna klasyka. Takiego raczej luźnego amerykańskiego kina, który wielokrotnie leciał w telewizji. My jesteśmy w podobnym wieku, więc raczej jak byliśmy mali, to gdzieś tam leciał zawsze na jakimś Polsacie czy czymś innym, więc oglądało się. Ale ja byłem To było dla mnie bardzo fajne doświadczenie. Po pierwsze, bo dawno tego filmu jednak nie widziałem i trochę mi się też perspektywa na wiele rzeczy zmieniła też na kino, więc zamiast jako zwykłą komedię zacząłem go postrzegać jako jednak też kino feministyczne, tak? Więc jakby to była pierwsza rzecz, ale najważniejsza była dla mnie to, że obejrzałem ten film raz na dużym ekranie, dwa w sali pełnej publiczności, która żywo na ten film reagowała. I to mi podkreśliło, jak, no i pomimo tego, że czasy się zmieniły i coraz więcej filmów możemy oglądać w domu, na streamingach, czy tam w jakichś innych, na jakichś innych źródłach, to przeżycia oglądania filmów w kinie nie zastąpi nic, bo mamy tą interakcję też z innymi ludźmi i razem z nimi możemy na ten film reagować. I dla mnie też było ogromnym takim fanem, powodem do radości, że to jest jednak film, który ma w tym momencie, to jest chyba 80. rok, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Drugi, tak.
Drugi, 82. No, czyli 40 lat ma film. A on w dalszym ciągu potrafi wywoływać fajne, wiesz, fajne reakcje, tak? Różne emocje i rezonować z tymi widzami. To jest super i między innymi to, nie między innymi ten seans, ale to nie był jedyny, na którym byłem, pokazało, że faktycznie takie wydarzenia jak wasz festiwal, czy w ogóle pokazywanie klasyki kina wszelakiego w kinach jest ważne. I pokazywanie ludziom, że trzeba to robić, trzeba to oglądać, bo to są klasyki, no. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się kinem, powinien je jakoś znać, bo generalnie w kinie też się nie da wymyślić koła na nowo, tak? Więc zawsze to, co pojawia się dzisiaj, jest jakoś inspirowane chociażby czymś, co było kiedyś, więc dobrze jest to znać.
Absolutnie. W przypadku Tutsi to była też taka nasza, jakby to powiedzieć, chcieliśmy działa, bo mieliśmy Tutsi i Masz Wiadomość z takich, to były dwa filmy w programie i może jeszcze Goldfinger, które no ludzie nazywali tak czasem złośliwie, czasem niezłośliwie polsatowymi w naszym programie. Mhm. W tym sensie, że właśnie one są tak przez telewizję, ale no, na Bondy to ja właśnie oglądałem w telewizji, nagrywałem na kasetę VHS jeszcze i zatrzymywałem nagrywanie, jak były reklamy na Polsacie i potem zasypiałem czasem pod koniec, bo to kończyło się po północy, bo ten seans reklamami, więc chcieliśmy sprawdzić i tu przyznam, że nie uważam, żeby to jakby była porażka, ale byliśmy zaskoczeni, że jednak właśnie widzowie, sporo osób przyszło na Tutsi, ale my sobie wyobrażaliśmy, że to będzie taki jeden z seansów pewniaków, to znaczy, to rzeczywiście się, że przeproszeniem, wyprzeda, tak? Tak o tym myśleliśmy, bo no, co my też wiedzieliśmy, tak? No nie mieliśmy jakiegoś doświadczenia kiniarskiego, zostaje intuicja, wiedza i tak dalej. Cieszę się, że ludzie przyszli, bo ja bardzo żałuję, że nie zobaczyłem Tutsi na festiwalu, bo oprócz tego, że to jest świetna komedia, no to jest po prostu no, rewelacyjny reżysersko, aktorsko, realizacyjnie film, scenariuszowo. To była część retrospektywy Elaine May i ja bym ten majstersztyk kina po prostu chciał zobaczyć. Natomiast rzeczywiście widzowie, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, wyprzedane seanse, rzeczywiście takie, które rozwaliły, powiedzmy, salę, no to Czerwone Trzewiki, Paula Pressburgera, Stop Making Sense, to były takie rzeczy rozrywane, ich rzeczywiście nie można było zobaczyć w kinie albo w polskich kinach, więc to ten. Natomiast cieszę się, że właśnie wspomniałeś o Tutsi, bo dla mnie to było bardzo ważne, żeby tak dla nas z Patrycją, żeby zaznaczyć, że no jednak to były rzeczy zrobione do kina, to są jakby dzieła, je oglądać z publicznością, jakby taki był ich sens, to troszkę tak, jak ja sobie myślę o tym czasem tak, że no, jak mamy album z Picassa na przykład, reprodukcję, no to jest jednak zupełnie co innego niż oglądanie obrazu na żywo i czuję, że oglądanie w telewizji takim, to jest pewna reprodukcja, ale nie jest to jakby to doświadczenie, które było zaprojektowane, więc cieszę się, że tak mówisz i komedie w naszym programie mają specjalne miejsce w moim sercu, bo właśnie zależało mi, żeby w odróżnieniu od wielu innych festiwali u nas były komedie, żeby tą energię wspólną, to wspólne śmianie się, bo to jest coś, co mam wrażenie czasem ginie. Szczególnie, że dzisiaj nie są dobre czasy dla komedii. To znaczy jest ich dość mało takich, które by naprawdę dawały, mam wrażenie, w kinach.
Ja jeszcze tu będę się trochę odwoływał do tych moich doświadczeń z festiwalem. Super. Byłem na filmie, do którego ty robiłeś wstęp w ogóle, czyli Rękopis znaleziony w Saragosie.
Ja nie.
Mi się wydaje.
Robiłem, tak, robiłem.
W ciągu dnia, tam w ciągu dnia był jakiś...
Tak, w Muranowie, przepraszam, bo drugi wstęp robił, bo dwa seanse były, drugi Maciej Kędziora robił, którego pozdrawiamy, nasz
spektakl. No właśnie, więc to jest film, który ja totalnie kojarzyłem z telewizji. W dodatku oglądałem go po prostu wieki temu. Jeszcze dodatkowo pamiętałem, że jest koszmarnie długi, tak? Bo wbrew pozorom to nie dzisiaj są czasy robienia długich filmów, ten film trwał 3 godziny i nawet w kopii, którą oglądaliśmy w kinie, była, że przerwa, tak, w połowie filmu. Ale bardzo chciałem go zobaczyć, ponieważ oglądałem go, tak jak mówię, dawno temu i totalnie go nie pamiętałem i chciałem się z nim zmierzyć. A boję się czasami, że tych długich filmów, wiesz, jak oglądasz w domu, to dużo rzeczy może cię rozproszyć, mówisz, dobra, zrobię chwilę przerwy, a potem w ogóle już nie wracasz do tego filmu. A w kinie to jednak siedzisz i oglądasz.
Nie masz wyboru,
więcej zrobić.
Nie masz wyboru.
Co tu więcej zrobić? Zapłaciłem, to przecież nie wyjdę. I Boże, jaki to był genialny seans. Naprawdę, ten film jest po prostu... No tak jak mówisz, stworzony do oglądania w kinie, po prostu to, jak są boskie zdjęcia w tym filmie, scenografie, krajobrazy, tak? A to jest przecież film z 65 roku, więc już kawał czasu, jeszcze w dodatku Polski. Ale naprawdę cudownie mi się go oglądało. Znowu była ta interakcja z publicznością i pokazało mi to, jakie... Na nowo, na przykładzie tego filmu pokazał mi, jakie polskie stare kino może być super. To było bardzo fajne przeżycie i cieszę się, że wpisaliście w ogóle ten film do repertuaru, bo ja zachciałem go obejrzeć po raz kolejny. W sensie wiem, że można go gdzieś na Blu-rayu nawet dostać, więc chyba go sobie tam przy jakiejś okazji zakupię i będę do niego wracać. Pokazało mi to, jak kiedyś polskie kino było... wspaniałe warsztatowo. To też jest związane oczywiście z tym, jacy tam byli aktorzy, no bo wszyscy aktorzy, którzy w zasadzie pojawili się w tym filmie, jak Zbigniew Cybulski czy Gustaw Hollowbeck, tak? Tam plejada polskich aktorów z tamtego okresu, którzy przede wszystkim byli też aktorami teatralnymi. I to, jak oni pięknie mówią, tak oczywiście teatralnie, no bo tak wyglądała też kiedyś gra aktorska, ale no wszystko człowiek rozumie. Dzisiaj to potrzebujesz napisów, a tam no wszystko, chociaż oczywiście w razie wspomagania były angielskie napisy na górze. Ale tak, cieszę się, że takie filmy też wybraliście, że to nie było tylko, no dobra, to lecimy z jakąś amerykańską klasyką i oglądamy, tylko był naprawdę duży przekrój, duże spektrum gatunkowe i też z krajów, z których pochodziły filmy.
Mm-hmm. Tak, rzeczywiście, no bardzo chcieliśmy Rękopis pokazać jubileuszowo i dokument o Hasie w programie, więc to się jakoś tak łączyło i ja rzeczywiście, ja kiedyś widziałem Rękopis w kinie i to zgadzam się z tobą w 100%. To było, najpierw obejrzałem właśnie, tak jak większość filmów kiedyś oglądałem na monitorze 17 cali w domu, natomiast to obejrzałem raz w kinie i wow, zrozumiałem po prostu też, o co chodzi w tym filmie, no bo on jest taki, tak jak mówisz, no 3 godziny historyjki, w sumie takie, no jest to piękne.
Ta szkatułkowa konstrukcja.
Tak, szkatułkowa, ale też tak jak mówisz, no jest, w sensie jest to bardzo filmowe, ale też jednocześnie właśnie teatralne, Paszeka, właśnie Cybulski, no i grają, tak, ale właśnie zrozumiałem, jak zobaczyłem w kinie, to zrozumiałem, jaka to jest niesamowita wizja po prostu europejskiej kultury wtedy i na przykład te długie ujęcia dla mnie, bo rzeczywiście było co podziwiać w kinie, można było sobie oglądać, więc tak, Rękopis absolutnie i zależało nam bardzo, żeby no nie były to tylko oczywiście amerykańskie filmy i duża część naszych wspomnień filmowych, takich najcieplejszych, to są albo polskie, albo amerykańskie filmy. Mówię tak o nas jako, nie wiem, o społeczeństwie, jednak kino amerykańskie i polskie ma specjalną miejsce w naszych. Tak zapytamy na ulicy ludzi o ich 10 ulubionych filmów, to obstawiam, że w większości przypadków kilka amerykańskich, jak nie większość, się znajdzie, prawda? No stąd właśnie Pulp Fiction. Ludzie chcieli pójść na seans Pulp Fiction, nie dziwię się. Też to musiało być fantastyczne. I tak dalej. Natomiast no też częścią misji tego, misja festiwalu to było też pokazanie rzeczy bardziej niszowych. To zdecydowanie było też bardzo ważne dla nas.
Jakby festiwal się wywodzi ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, więc bym się nie zdziwił, gdyby...
No nie, nie, to nie, było. To nie stowarzyszenie robiło. To nie...
Ja wiem, ale no jakby, wiesz, Roman Gutek, Patrycja, tak? Ja, wiesz, no tak, no to jakby no tak. Vibe jest. Bardziej o to mi chodziło, niż kto zrealizował formalnie, tylko po prostu ludzie, którzy się przecinają, tak? I przecinają się na pewno też w jakikolwiek sposób przy innych festiwalach, za które pan Roman Gutek odpowiada, więc jakby no, czuć tego ducha. I ja na przykład cieszę się, że poszedłem na coś, na co czekałem najbardziej związanego z tym festiwalem. Wydarzenie, o którym było wiadomo, zanim w ogóle pojawił się program, czyli koncert Amadeusza w Teatrze Wielkim. Ja akurat Amadeusza już kiedyś widziałem w kinie na jednym z jakichś tam warszawskich DKF-ów, no ale tu wiadomo. Raz oglądanie filmu w teatrze, tak? Dwa, oglądanie z muzyką na żywo, a to nie jest muzyka, jakakolwiek muzyka filmowa, tylko jednak muzyka Mozarta, z chórem na żywo. I ja ten film oglądałem stosunkowo niedawno, bo ja tam na jesieni swój jubiluszowy odcinek robiłem podcastu i wybrałem, że właśnie będzie to też odcinek o Amadeuszu. Zresztą ten film widziałem wielokrotnie już w swoim życiu, go uwielbiam, uważam, że to jest totalne arcydzieło, jeśli chodzi o stronę i realizatorską, i aktorską, i reżyserską, scenariuszową, wszystko. Podobno serial w ogóle teraz ma być robiony na podstawie sztuki. I to było dla mnie fajne przeżycie, więc tutaj od razu jeszcze, jak ktoś słucha, ja już o tym parę razy wspominałem, że jeżeli ktoś chciałby jeszcze sobie takie przeżycie odbyć, no to będzie w lato okazja we Wrocławiu, prawda, w ramach Nowych Horyzontów. Więc gorąco polecam, bo to jest super rzecz. I w ogóle, że bardzo fajnie, że nie było tylko właśnie wyświetlania filmów, ale były też jakieś różne inne wydarzenia okołofilmowe, czy to były koncerty, czy jakieś inne spotkania. Zresztą polecam wszystkim, którzy biorą udział w jakimkolwiek festiwalu filmowym, brać udział też właśnie w takich wydarzeniach, bo ciekawe rozmowy, ciekawe spotkania z twórcami też na pewno jakimiś, czy z jakimiś ludźmi, którzy zajmują się kulturą, mówią o niej, piszą cokolwiek, to jest zawsze dodatkowy bodziec do tego, żeby dostać trochę wiedzy jakiejś, ale też zgłębić po prostu to, co nas kręci w tych filmach.
No tak, no rzeczywiście to Amadeusz był, Amadeus Live, jak go tak nazywamy, to był w ogóle jedna z pierwszych rzeczy. Wysłałem maila właśnie do Romana, że jest coś takiego i że to wydaje się, że ludzie na to chodzą chętnie. Jest taki projekt, może to byłby taki dodatek troszkę, może trochę bardziej przystępny, tak, do festiwalu. No i Roman to się zawziął i to zorganizował ze sztabem ludzi, bo to organizacyjnie było bardzo trudne i na licencji.
Jak powiedział, tak. Powiedział przed seansem, że przyszedł do dyrektora Teatru Wielkiego, przedstawił koncepcję i po 5 minutach było, że dobra, robimy to.
Tak. Tak, no koncepcja super no i to były pokazy, które cieszyły się szaloną popularnością. 1700 miejsc jest w Teatrze Wielkim. Te koncerty były wyprzedane. Byłem na pierwszym, na prawie całym udało mi się łączyć z obowiązkami festiwalowymi w sobotę i rzeczywiście to było duże przeżycie i myślę, że to przyszłość, jeśli chodzi o kulturę w Polsce. Oczywiście są seanse z muzyką na żywo w Polsce, czy filmów niemych, czy filmów takich ostatnich 20 lat, Harry Potter, Władcy Pierścieni, to się zdarza, ale tutaj rzeczywiście jest pewna wyjątkowa, bo muzyka jest po prostu wyjątkowa i film ma szczególny status, kultowy zresztą w Polsce. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w teatrze był niedawno Amadeusz, w dramatycznym bodajże.
Możliwe.
2 lata temu, tylko że oni powiedzieli, że ich nie stać na wyprzedane te spektakle, to powiedzieli, że niestety ich nie stać na produkcję tego. Była taka sytuacja, nie znam szczegółów, ale Amadeusz, no zresztą kiedyś Polański grał Amadeusza w Warszawie, chyba z, nie wiem, czy Łomnickim, jakoś tak, więc to tej sztuki teatralnej, która jest tak ukochana przez Polaków. I rzeczywiście te pozostałe koncerty to było też bardzo ambitne zamierzenie. Te koncerty wymagały też bardzo dużo pracy organizacyjnej, bardzo dużo przygotowania. muzyków, dużo zespołów, artyści z zagranicy. To troszkę szalone. To było rzeczywiście takie bardzo, bardzo ambitne ze strony Romana Gutka i naszej, żeby właśnie próbować to zrobić na pierwszej...
Zwłaszcza, że w ogóle też się fajnie to zbiegło w czasie, no bo w tym roku mamy 40. rocznicę premiery filmu, a w ogóle te pierwsze dwa seanse, które się odbyły 13 kwietnia w sobotę, to była też rocznica śmierci Milosia Formana, więc jakby nie wiem, czy to wszystko było zamierzone, ale
40. rocznica jak najbardziej była zamierzona, tak. 40. rocznica była zamierzona, zresztą dużo tak rocznicami patrzyliśmy. No to myślę, że jak znasz mniej więcej... że dużo było takich seansów rocznicowych, bo to jest też coś, co, że tak powiem, z zagranicy pożyczyliśmy, bo w Polsce czasem się celebruje rocznicę, ale nie jest to jakby taka moda. Natomiast no, Brytyjczycy czy Amerykanie no, bez przerwy celebrują rocznicę 25, 20, 50 i te filmy się pojawiają no, w tym roku na przykład na Nabrzeżach z Marlonem Brando, czy w ogóle setna rocznica urodzin Marlona Brando, zresztą celebrowana przez Kino Iluzjon. To są jakieś takie fajne punkty orientacyjne. Ja też to bardzo lubię, powracać po latach, to czy do Matrixa w tym roku 25 lat.
No czasami takie jubileusze tylko przypominają ci, jak jesteś stary.
Tak, to prawda, ale też jedyny minus. Ale też ile już przeżyliśmy i ile przygód już, ile się wydarzyło i tak dalej, więc, ale oczywiście, no, starzenie też, no, o tym był nasz festiwal, no, Klepsydra była naszym, Magdalena Przewłocka, autorka identyfikacji wizualnej, mamy gwiazdkę, mamy też Klepsyd, no, odnosi się do czasu, ale mi się kojarzy ze śmiercią, a propos hasa, z sanatorium pod Klepsydrą, więc większość naszych twórców, naszych filmów nie żyje, więc nie mieliśmy wielu gości zagranicznych. Dwoje, mieliśmy dwóch reżyserów jeszcze żyjących, ale to są osoby nieżyjące. Projekt The Afterlight, taki eksperyment nakręcony na taśmie, to jest w ogóle zbiór setek aktorów, takich fragmentów filmów z aktorami, którzy już nie żyją, więc to jest też opowieść o przemijaniu i śmierci, zdecydowanie.
A co was najbardziej zaskoczyło już w samym festiwalu, jak już się wydarzył, czy jak się skończył, w sensie, wiesz, bo jak w każdej organizowanej rzeczy, jakimś wydarzeniu, zwłaszcza takim, który nie jest jednego dnia, tylko rozciąga się na tutaj na tydzień w zasadzie, no to nie zawsze wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ja tu nie mówię koniecznie o tych, powiedzmy, gorszych rzeczach, że jak coś się tam, nie wiem, nie udało czy coś, ale czasami jakoś zupełnie naturalnie dzieją się też jakieś super rzeczy. I co było u was takiego? Bo nie wierzę, że na pewno że niczego takiego nie było. Coś musiało się wydarzyć, co was bardzo ucieszyło.
Jasne, zacznę odpowiadać i może mi po drodze przyjdzie jakiś szczegół do głowy, ale pierwsze co to byliśmy zaskoczeni, jak ludzie się dobrze czują na tym festiwalu. Albo nam po prostu nie mówili w twarz, ale też czytaliśmy, co się dzieje w social mediach, jak ludzie piszą o festiwalu. Udało nam się wytworzyć, też trafiliśmy na tydzień pięknej pogody, co zdaniem doświadczonych kiniarzy nie wróży dobrze, bo ludzie wtedy wolą iść do parku niż do kina. Nie wiem, może tak jest, ale tak naprawdę tutaj chyba nie ma mądrych w tym wypadku. Nagle przyszła wiosna, nasz festiwal jest jakby, okazał się pierwszym dużym festiwalem, prawda, w tym roku na mapie kulturalnej Polski w ogóle. Teraz Millennium Docs, za chwilę kilka innych festiwali, Horyzont, nie wiadomo. Ale te głosy, które do nas docierały, że ludziom jest tak dobrze, że oni się cieszą tym, że cieszą się tym też, że jest tyle filmów różnych do wyboru i tak rozmaitych. I właśnie, że i Wredne Dziewczyny, i że udało nam się stworzyć atmosferę i jakąś taką, pewien klimat tego święta klasyki. To mnie najbardziej zaskoczyło, że jakby od pierwszych dni ludzie czuli, że to jest coś fajnego, bo myślałem, że miałem nadzieję, że będą ludzie, że te filmy wzbudzą zainteresowanie, ale nie wiedziałem, że, no bo tak pracuje się na co dzień, to są dziesiątki, setki rzeczy małych do zrobienia, organizacja, to nie myśli się tak o tym całościowo, to jest niemożliwe. chyba to, ta kwestia atmosfery, że ludzie mówili, że Timeless był super, że Timeless jest fajny, że cieszą się, że oglądają dobre filmy i wow, i że czegoś takiego nie było. I to było fantastyczne. Co do takich jakichś konkretnych zaskoczeń, to jak bardzo cieszył się popularnością Maraton Ghibli. Ale to znowu, może to, że ja, no nie wiem, nie mam doświadczenia kiniarskiego. Filmy Ghibli kupił Gutek Film, sześć filmów do dystrybucji. I najpierw chcieli festiwalu, za co im dziękujemy, że nam je udostępnili. No i pomyślałem, że no maraton Miyazakiego koniecznie trzeba zrobić, ale daliśmy go do takiej sali nie małej, ale też nie największej, bo myślałem, no ile osób może na trzy filmy Miyazakiego, które trwają po 2 godziny nawet. Animacje to są 2-godzinne animacje, to też jest ciekawe, że jednak animacje disneyowskie czy w ogóle pełnometrażowe zwykle są krótsze, tak? Jednak te Ghibli to są chyba jedne z najdłuższych z takich komercyjnych animacji. Czasem, tak? Że kto będzie o 5 rano chciał jeszcze na Zamek Hauru oglądać. Ale okazuje się, że jednak siła tej marki, tego mitu Ghibli, tego mitu japońskich animacji, jak ludzie je kochają, naprawdę chcieli pójść na ten maraton. Wyprzedał się też całkowicie czy prawie, mimo że od lat są te filmy dostępne na Netflixie. Cały czas. To było takie zaskoczenie, no, ale dużo, dużo było takich zaskoczeń, myślę.
A macie jakieś, nie wiem, może nieoficjalne dane, bo pewnie trudno jest coś takiego zweryfikować, ale może jakieś obserwacje, czy dużo było widzów spoza Warszawy?
To jest dobre pytanie. Nie mamy chyba takich danych w ogóle. Czy Karnetowicze to była część naszych widzów i widzek i może tam moglibyśmy jakieś dane uzyskać, ale prawdę mówiąc nawet nie pytałem o to. Natomiast bilety to, no to w sumie troszkę się kupuje anonimowo. Mhm. Natomiast powiem, jak myśmy myśleli o tym. Bo myśleliśmy od początku, żeby to był warszawski festiwal, jak najbardziej otwarty dla osób przyjezdnych, ale też jesteśmy realistami. No ja jeżdżę na festiwale pewnie tak jak ty, no kilkanaście lat. Kiedyś można było przekimać u znajomego albo w tanim hostelu we Wrocławiu na przykład. Potem troszkę jednak potrzeba wygody rośnie. Ceny rosną dramatycznie w polskich miastach dużych. Warszawa jest bardzo droga, noclegi w Warszawie są drogie, więc tylko niektórzy będą mogli sobie po prostu pozwolić na przyjazd w kwietniu. To też nie jest taki czas festiwalowy, więc celowaliśmy bardzo w Warszawę, ale myślę, że było troszkę osób spoza miasta. To tak na czuja po prostu wiem, że były, ale nie wiem, jakie to było. Natomiast myśleliśmy o tym celowo jako festiwalu skierowanego do 3 milionów warszawiaków. Taki fajny festiwal w Warszawie, bo tak myślę sobie, że zrobienie tego festiwalu na przykład we Wrocławiu byłoby dobrym pomysłem w kwietniu. Wrocław w kwietniu, prawda? No miasto studenckie, ale no kto przyjedzie na pierwszą edycję Festiwalu Starych Filmów? No bo do Wrocławia się zjeżdża cała Polska, prawda?
No tak.
W trakcie festiwalu, więc to w tym czuło mnie, jakby było dużo młodych ludzi. I to, że naprawdę to jest rzecz, która też nas zaskoczyła. Patrząc po prostu po twarzach na seansach, że to byli 20-latkowie, 30-latkowie, może nawet na pewno trochę studentów, wiem, bo kilkoro grało na japońskie filmy i kilka innych z Uniwersytetu Warszawskiego, ale myśleliśmy też bardziej o tym, że będzie festiwal też dla starszych ludzi, też. Mhm. Ich trochę na pewno przyszło, ale nie mieliśmy też zasobów, możliwości dotrzeć na tych osób. To jest bardzo trudne po prostu wypromować festiwal, to jest, prawda? Więc to jest jeszcze takie zaskoczenie, że było mnóstwo młodych osób, które oglądały te starocie. Znaczy nie tylko starocie, ale było trochę takich, powiedzmy, staroci. I dla mnie taką naprawdę było, jak namówiłem kolegę, krytyka swoją drogą, Macieja Rocha Satore, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, ostatniego dnia festiwalu, żeby zmienił jeden film na inny, timelessowy. Powiedziałem, słuchaj, no nie ma problemu, jakoś to zrobimy, żeby poszedł na Narodziny Gwiazdy z Judy Garland, który uważam, że jest wspaniałym filmem, bardzo mało znanym w Polsce, wbrew pozorom. To jest najlepsza wersja Narodzin Gwiazdy, moim zdaniem, z tych 4 czy 5, a jakoś taka... Nie wiem...
Tak u nas u nas poza tą najnowszą Coopera, to jest znana jeszcze z Barbara Streisand.
Tak, tak, która jest moim zdaniem chyba najgorszą. Nie znoszę tej wersji z lat 70. Ale ja wiem, są amatorzy. Natomiast ta wersja z 54 roku to była część musicalowa Patrycji, ale film, który bardzo cenimy, kochamy. I chyba film ze wszystkich, które pokazywaliśmy w tym roku, o najszerszy, jeśli chodzi o proporcji obrazu, bo to jest chyba 2,71 do jednego, nie? To jest jakby z tej epoki, kiedy naprawdę Hollywood inwestowało, kręcony. I Maciek na to poszedł z dziewczyną i był tak zachwycony, powiedział, że to jest w ogóle jeden z najlepszych filmów amerykańskich, jakie widział, że to jest w ogóle arcydzieło, że to jest tak genialne. I to jest piękne, że kurczę, młody gość, no my też jesteśmy młodzi, ale on jest taki młody z cyklu 30 parę, że jest w stanie jakoś zachwycić, znaleźć kontakt z tym hollywoodzkim klasykiem studyjnym z 54 roku, trzygodzinnym musicalem, wiesz, o alkoholizmie i samotności. To było dla mnie piękne i takie rzeczy, takich było koczeń, naprawdę to było wzruszające. No albo moi rodzice, którzy mają już tata jest po 70, mama dobija i poszli na Czerwone Trzewiki i byli zachwyceni, nie? Tak samo jak ci młodzi ludzie, którzy poszli na Czerwone Trzewiki. No to takie piękne rzeczy, wiesz, z festiwalu.
Ja zapytałem o te osoby przyjezdne z takiego powodu. To też wynika z jakichś tam moich obserwacji i doświadczeń, bo wspomniałeś o tym, no, że dopasowała wam pogoda, jeśli chodzi o to, że było faktycznie słonecznie, ciepło, co też, jak mówiłeś, niekoniecznie musi być plusem przy festiwalu, bo ja mam taką obserwację, że na festiwale, jeżeli chcesz faktycznie uczestniczyć w festiwalu, tak, że faktycznie chcesz chodzić po prostu od rana do wieczora, niemalże siedzieć na tych filmach, to lepsze są wyjazdowe. Bo jak masz festiwal w mieście swojego zamieszkania, to jest za dużo rzeczy, które mogą cię wybić z tego rytmu. Albo stwierdzisz, a dobra, jednak nie, dzisiaj mi się nie chce, zostaję w domu, nie? A jak już wyjechałeś, no to mówisz, nie mogę nie pójść, no ewentualnie wchodzi w grę, pójść się ze znajomymi gdzieś tam, nie wiem, na piwo.
Absolutnie.
Ale bardzo się cieszę, że ta publiczność wam dopisała, jeśli chodzi o frekwencję przede wszystkim, bo tak jak już mówiliśmy, no 30 tysięcy widzów to nie jest mało, jak na pierwszą edycję festiwalu. I dodatkowo, no też to, o czym ty mówisz, czyli to takie spektrum wiekowe widzów, że w zasadzie byli i młodsi, i ci w średnim wieku, i ci starsi. No ja nawet na tym wspomnianym już rękopisie, jak byłem, to oczywiście było trochę osób starszych, czyli też domyślam się, że taki trochę powrót do ich młodości, żeby pójść na ten film, który, jak już wspominaliśmy, jest naprawdę rewelacyjnie zrealizowany i zobaczyć go znów w kinie. Ale też młodsi ludzie, nawet młodsi od nas, którzy chcieli się z tym filmem, nie wiem, czy po raz pierwszy, czy po raz kolejny zmierzyć, zmierzyć to nie, bo to by sugerowało, że to jest jakaś ciężka przeprawa, a wcale taka nie jest.
No, ale wiesz, no, dla młodych ludzi, nie wiem, to jest coś tak odrębnego, tak innego, no wiesz... myślę, że to dobre słowo. Myślę, że zmierzyć...
Ten film jest jednak dość powolny, jak go przyrównamy do dzisiejszych standardów. Ale to jest super i to pokazuje też chyba taki zamiar, jaki wy mieliście w głowach i chyba jaki jest też takim waszym mottem nie tylko przy tym festiwalu, ale mam wrażenie, że takim ogólnie, że kino łączy ludzi i łączy te pokolenia. Że to kino, które już powstało, jest w zasadzie ponadczasowe, tak jak wasz festiwal mówi, i może po prostu oddziaływać na nas, widzów, nie tylko na sali kinowej, ale w ogóle rezonować z nami to kino może. I ja osobiście przyznaję, że było dużo takich pozycji w repertuarze, których nie znałem, nawet z tytułu, no bo jednak to, wiesz, no to też 283 seanse, no nie wszystko trzeba znać. Ja wybierałem głównie filmy, które już widziałem, ale chciałem je zobaczyć na przykład w kinie, chociaż nie wszystko oczywiście, nie było to jedyne. Byłem nawet na jednym filmie dokumentalnym, ponieważ ja uważam, że festiwale, jakiekolwiek by to nie były festiwale, zawsze warto oglądać filmy dokumentalne, bo tych filmów raczej nie będzie nigdzie do obejrzenia. Chyba że będą to jakieś naprawdę głośne tytuły, które albo jakieś głośne studio czy platforma streamingowa zrealizowały, albo po prostu wykupiły prawa. I byłem na tym 30 lat transformacji.
O.
Co się wszystko składało z w kawałków kroniki filmowej tam z pierwszej połowy lat 90.
Tak.
I to był dla mnie taki właśnie fajny wehikuł czasu do tego, jak ta Polska na początku lat 90. wyglądała, co się tam działo, jakie wydarzenia dla nas były wtedy ważne. Pierwsza scena i otwarcie nowego, teraz już starego, terminalu na Okęciu, nie?
Genialne, wiesz, ksiądz święci te pylony. Tak, no, kroniki to był rewelacyjny pomysł. Selekcja, uwielbiam te kroniki. To wyglądałem te kroniki, które Patrycja wybrała. No kurczę, to chcę więcej i można więcej, bo to nie mówię tego w celach reklamowych, ale filmy polskie mieliśmy dzięki uprzejmości wytwórnych i można je, oczywiście znowu uważam, że w kinie obejrzenie ich z widzami to jest super przeżycie. Natomiast one są na platformie 35 mm, jest ich dużo więcej jeszcze. Tych kronik właśnie nie z lat, nie z PRL-u, tylko właśnie tych kronik. Teoretycznie zmienia się język, jest demokracja, jest kapitalizm, a wciąż jeszcze mamy te przez kilka lat te kroniki z tymi głosami lektorów, którzy jeszcze mają...
Tomasz Knapik.
Tak, Tomasz Knapik i te teksty są takie napisane, pełne gier słownych, jakichś kalamburów, słuchanie, inteligentne, złośliwe strasznie. No super, te kroniki, rewelacja. I zgadzam się, że dokumenty jak najbardziej, tak swoją drogą na poważnie myślałem w miarę jak festiwal się rozrastał, bo miał być dużo mniejszy. W miarę jak tych 130 pełnych metraży, krótkie, okazało się, że taki rozmiar. Myślałem o jakimś takim w ogóle przeglądem dokumentów, po prostu klasyki dokumentalnej, zagranicznej, bo polską mieliśmy bardzo fajne. Jakub Dymiańczuk wybrał świetne te zestawy dokumentów odrestaurowanych, naprawdę pracujące, czy mniej znane dokumenty Kieślowskiego, czy świetne, po prostu świetne te rzeczy, jeszcze z wytwórni filmów oświatowych, dokumenty o kosmosie polskie, no to kurczę, to są naprawdę, byłem zachwycony tym, co Jakub zrobił. Więc tak, no, klasyka dokumentu światowego to też jest pewien temat, prawda? Fajne do przedstawienia.
Może będzie to obgadania do kolejnej edycji.
Może tak.
Oby. Ile w ogóle was było przy organizacji całego festiwalu?
No tak, to przy takich wydarzeniach to jest bardzo zmienne, bo zaczynaliśmy w 3-4 osoby w sumie. Mówię, zaczynaliśmy z cyklu spotkanie 2 lata temu z Romanem Gutkiem. Szczyk od początku nas wspierał, jakby tak wspierał ideę i doradzał. Agnieszka Łęska-Badowska była naszą dyrektorką zarządzającą od początku przez długi czas. By już nie, ale była przez długi czas. 4 osoby pracowali przez, nie chcę skłamać, ale tak pół roku przynajmniej. Duża część 2023 to była taka praca w 4 osoby plus grafika plus spot, tworząca spot i tak dalej, czy twórca strony internetowej, więc to nigdy nie jest w próżni. No ale pod koniec już ta ekipa taka, no, osób pracujących codziennie nad festiwalem, to już bardziej było 40-50 osób. Wszystkich zresztą wymieniamy na stronie. Ciekawi, bo to jest dla mnie bardzo ważne, że po prostu to są osoby z imionami i nazwiskami, to są świetni specjaliści.
To tak jak zostawaniem po filmie na napisach.
Tak, no a właśnie jeszcze Tomasz Żygo, koordynator programowy, i to jest rzeczywiście człowiek Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, który zajmuje się kopii, rozmowami z agentami, ustalaniem cen i pozyskiwa, specjalista ogólnopolskiej i światowej klasy, więc to jest mnóstwo osób, i ta część tylko taka, powiedzmy, tylko jaż, ta część wizjonerska, programowa, to jest tylko mała część po prostu pracy nad festiwalem. To jest może też naszej pracy z Patrycją. To jest może 10-15%. Reszta to jest po prostu maile, spotkania, organizacja, ustalanie różne piony, produkcja. Nasza producentka, no, Maja Banasiak, zrobiła niesamowitą pracę przez ostatnie 3 miesiące. Dzięki niej ten festiwal, no, był płynny, był dobrze zorganizowany i właśnie ludzie mieli poczucie, że to jest taka profeska. No to też szapobar. Więc tak, no to...
Tu nawet nie trzeba było mieć poczucia, to był profesjonalnie zorganizowany.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy. Słuchaj, no to tak w skrócie, w jednym zdaniu, od paru osób na etapie początkowych miesięcy planowania, wybierania filmów po 30 przynajmniej, które to potem obsługują, nawet więcej na pewno, więc to tak to działa. No a po festiwalu znowu wszystko się rozprasza i No właśnie. Zobaczymy, gdybyście, co dalej.
Gdybyście, czego wam oczywiście życzę oraz wszystkim widzom tej edycji i potencjalnym przyszłym, żeby była kolejna edycja i kolejne, i gdybyście chcieli pod NDA-ką oczywiście jakąś trochę pogadać o jakimś potencjalnym repertuarze, to ja się jestem chętny, ja zawsze jakieś tam pomysły może wniosę do wykorzystania albo nie, ale jako, że sam uwielbiam, ja od początku, jak tylko gdzieś mi śmignęła pierwsza informacja, że ten festiwal będzie, to od razu mówiłem, to będzie coś dla mnie. W sensie to jest festiwal, na którym zawsze znajdę coś dla siebie. Ja mogę to porównać z innym festiwalem, który jest kojarzony oczywiście z panem Romanem Gutkiem, czyli z American Film Festival. Tak? Tam oczywiście kino jest bardziej współczesne i nowe produkcje, ale mogę śmiało powiedzieć, że no, jak na moje skromne uczestniczenie w rozmaitych festiwalach filmowych, to jeśli chodzi o polskie podwórko, to... American i teraz wasz festiwal to moje dwa ulubione.
Oj, to jest bardzo miłe, co mówisz. Dzięki. Wiesz co, ja myślę, że to ja mam tak samo co do Amerykana swoją drogą. To jest też festiwal, na który zawsze chętnie bym jeździł, czy jeżdżę w miarę możliwości, bo wiem, że no to jest kultura kino, który mnie interesuje. No właśnie jestem z wykształcenia amerykanistą i tak dalej. Z tobą i jakby chcieliśmy zrobić Timeless jako, no naprawdę tutaj nie było żadnego wyrachowania. My naprawdę po prostu chcieliśmy zrobić taki, tak jak się czasem mówi, prawda? Festiwal, na który sami chcielibyśmy pójść. I gdybym nie miał nic wspólnego z Timeless, to jestem kupił karnet tak czy siak, albo poszedł na 10 filmów, bo to po prostu ja też to lubię. Ja też to lubię i myślę, że wtedy jest sens to robić, jeśli robisz coś, w co wierzysz, że jest fajne i że znajdą się inne osoby, które no też właśnie, tak jak mówisz. Tak, no to jest fajne, będziemy pamiętać, zawsze pomysły chętnie przyjmujemy i jasne, no to o to chodzi, żeby rozmawiać i też właśnie bardzo nas wzruszyło, że pełna sala opublikowała po festiwalu takie nasze marzenia czy życzenia na 2025 rok na Timeless, nie? No to było takie, Boże, no to w ogóle właśnie przez to, że każdy ma jakąś relację z historią kina, że każdy ma filmy, które uważa za najcenniejsze, najfajniejsze, czy takie najbardziej ekscytujące, albo filmy, które by chciał zobaczyć na dużym ekranie, to jest ta kraina takich marzeń, nie? Że jak mówimy o nowych festiwalach, to bardziej to jest coś na zasadzie, o, co kuratorzy, co programerzy, co oni znaleźli.
Bo najnowszy film tego reżysera i tak dalej.
Co wyszperali, o, najnowszy film, nikt tego nie widział, co to będzie, a tutaj jakby zupełnie odwrotnie właśnie. Tutaj jest dokładnie ta sfera marzeń z cyklu barze, żeby zobaczyć, nie wiem, właśnie czaj na tam dużym ekranie z dobrej kopii, no to okej. Okay. To było jedno z moich takich marzeń, bo czaj na tam widziałem wiele razy, raz w staśmy w Iluzjonie, ale ta kopia 4K, którą wyświetlaliśmy, byłem zdumiony. To był pierwszy film, jaki zobaczyłem na festiwalu i no, miałem szczękę na podłodze. Piękną rekonstrukcję. Też ten wątek tego jakości i tego, jak ten rynek wygląda, jak które filmy rzeczywiście dają wyobrażenie o pięknie danego filmu dzięki dobrej kopii, dobrej opiece filmograficznej do rozmowy.
No na pewno oglądanie filmów też starszych z takiej staśmy i z jakiejś takiej już trochę przeżytej kopii ma swój klimat, ale no jednak jak jest film odrestaurowany dobrze, bo to też nie jest takie, wiesz, że dobrze odrestaurować
tak,
film,
tak.
To wtedy można docenić to, co ci twórcy chcieli nam pokazać. No, na przykład no, uważam, że ty już wspominany nieraz rękopis jest świetnie zrealizowany i pomimo tego, że ten film ma już ładnych kilka dekad, to naprawdę na mnie zrobiły wrażenie zdjęcia w tym filmie, a przede wszystkim granie światłem. No to jest po prostu coś niesamowitego i od razu mi na myśl trochę też przychodził ten też wspomniany tutaj Amadeusz, który jeśli chodzi o oświetlenie, no jest po prostu... Mało jest tak genialnych filmów chyba zrealizowanych w historii, przynajmniej w moim odczuciu. I to jest super, że nawet jak coś znamy, to potrafimy tego doświadczyć w trochę inny sposób, inaczej na to spojrzeć, inaczej to zrozumieć. Więc mam nadzieję, że w tej potencjalnej, bo jeszcze nic nie jest potwierdzone, przyszłej edycji będzie równie dużo ciekawych pomysłów na fajne kino, na takie, które ludzie znają, a może i nie znają, na kino, które w swoim założeniu jest to ponadczasowe. Bo to chyba to wam przyświeca przede wszystkim, tak? Żeby pokazywać rzeczy, które są bez względu na to, czy były realizowane 60 lat temu, czy 20 lat temu. Po prostu w jakiś sposób się nie starzeją.
Tak, i wiesz co, takim moim marzeniem od razu na 25, tak jak mówię, naprawdę jest za wcześnie, żeby cokolwiek wiedzieć, po prostu nie wiem, i też festiwale są drogimi imprezami. Pora nie mieliśmy, to jest też ważny wątek, to są bardzo duże koszty takich wydarzeń, koncertów i tak dalej. Natomiast a propos tej nowej klasyki, właśnie tak jak mówisz, że coś może mieć no, 10 kiedy to się staje klasykiem, no nie wiem, Portret kobiety w ogniu, uznanie niektórych jest współczesnym klasykiem, tak, film, który ma parę lat i jakby jestem skłonny się zgodzić, ale też jako w sumie historyk kina mnie interesuje, jak czas działa i to zmienia, prawda, jak pewne filmy jednak zostają zapomniane, mimo że zostały obwołane klasykami albo były czymś bardzo gorącym w momencie premiery. Bardzo ciekawie jest śledzić na przykład wyniki starego box-office. 40., 50., 60. tam się pojawiają tytuły na najwyższych pozycjach czasem, o których w ogóle nigdy nie słyszeliśmy, a to okazuje się, że cały kraj, na przykład cała Ameryka oglądała ten film, zarobił krocie, a dzisiaj naprawdę no nie znamy. No i oczywiście odwrotna sytuacja, ale moim marzeniem jest powrót do Mad Maxa na Drodze Gniewu. Może teraz będzie swoją drogą powrót. Może będzie można zobaczyć w kinach tego Mad Maxa.
Może będzie jakiś mini-maraton przy okazji
Furiozy. Mini-maraton, no bo jest Furioza. A teraz, znaczy wrócić po 10 latach do Mad Maxa na Drodze Gniewu.
To już 10 lat?
W tym roku tak. To jest
o matko.
No. To jest 10 lat i to jest film, który ja nie wiem, nie mogę przestać o nim myśleć. No, wysłuchałem audiobook, książkę o realizacji. Bardzo polecam. Tam, po polsku nie jest dostępna, ale tam Blood, Sweat and Tears, coś tam, Making of Mad Max. Fantastyczna taka historia mówiona. Tam się wypowiada.
Ale myślę, że na przykład no. Fajny był, bo robiliście też takie zestawienia jakichś dwóch filmów. Ja myślę, że fajnie byłoby na przykład zrobić zestawienie dwóch, czyli pierwszego Mad Maxa i Na Drodze Gniewu, tak? No, to jest też fajny pomysł.
To jest bardzo fajny pomysł i w ogóle... Tak, to jest bardzo fajne. No i też ten, ja nie wiem, ja nie widziałem czarno-białej wersji tego Mad Maxa nowego, ale też jest. Więc takie te nowsze rzeczy też, no właśnie Wredne Dziewczyny tutaj były takim najnowszym, poza tymi kilkoma...
Klasykiem.
Tak, najnowszym klasykiem, tak, bo poza partią właśnie Hamaguchi, czy Dix the Musical, czy nowszych dokumentów o kinie, to był taki współczesny klasyk, nie?
I właśnie, no i Pulp Fiction, tak?
Tak, no ale to już jest 30 lat, więc to...
A Wredne Dziewczyny ile mają?
20.
A myślałem, że wcześniej jeszcze są, szczerze mówiąc. No właśnie... Myślałem, że są tak aha. Przełom 90-tych, 2000-tych, ale to okej. Okay.
Nie, w porządku. No, Nasz Wiadomość też ma 20 parę lat, no więc też jest ciekawe. To jest też ciekawe. No i co no, to z tego, słuchaj, co oglądamy dzisiaj w latach 20. XXI wieku, co jakiś festiwal za 50 lat, zakładając, że jeszcze będą festiwale filmowe za 50 lat na świecie, co oni będą puszczali z dzisiaj, tak? Nie wiem, Furioza? Co to będzie?
Coś, co mi się, już będziemy kończyć, ale coś, co podoba mi się w przypadku właśnie tych filmów, które były u was, to wiesz, no festiwale najczęściej są właśnie kojarzone albo z czymś bardzo nowym, albo z jakimś generalnie kinem takim trochę niezależnym. A tu nawet, tutaj ktoś idzie na przykład i idzie oglądać jakieś filmy, myśli, no oglądałem je kiedyś w telewizji i tak dalej. Ale większość z tych filmów kiedyś to były, no przekładając to na dzisiejszy język, były blockbusterami, tak jak wspomniałeś. To były filmy, które rządziły box-office'em i ludzie tłumami na te filmy chodzili. Przecież byłem na tym Tutsi. No ja po prostu w pewnym momencie cofnąłem się w czasie i że tam była no spora część sali zajęta i wyobrażałem sobie, że siedzę w tych latach 80. na pełnej sali kinowej.
Super. No to jest fantastyczne, tak, bo to jest też ta właśnie ta świadomość, że też Goldfinger, James Bond, myślałem, że większe zainteresowanie, ale jednak może właśnie, kurczę, znamy to na pamięć, no ja znam na pamięć, ale przecież no znamy z telewizji, z Polsatu, no już teraz z innych, ale ten właśnie ten Goldfinger, wiesz, ten James Bond podzielony tymi reklamami, a przecież to w 1994 roku mieliśmy to 60-lecie tej brytyjskiej inwazji, obchodziliśmy na Timeless, no to przecież to był taki blockbuster, to, wielkie kina, takie kina na 2000 miejsc, na 1000 miejsc, to pękały w szwach po prostu, to był taki hit, więc tak, to jest.
Dobrze, słuchaj, bardzo ci dziękuję za to, że jeszcze mogliśmy, trochę mogliśmy się cofnąć w czasie. Jeszcze pozwoliliśmy trochę pożyć temu festiwalowi, który, jeszcze raz wspomnę, był naprawdę, w moim odczuciu był super udany i mam nadzieję, że wy też to tak odbieracie i nawet jeżeli coś nie wyszło, to nic wam nie odebrało po prostu energii, żeby chcieć zrobić kolejną edycję. Mam nadzieję, że to się stanie. Zakładam, że głównym problemem mogłyby być tu tylko pieniądze, bo chyba chęci i zapału to wam nie brakuje, więc trzymam mocno kciuki. Mam nadzieję, że społeczność cała, która filmowa poszła na festiwal, ma podobne odczucia do moich i w razie czego, gdybyście potrzebowali, to was wesprze. Wszystkie ręce na pokład i robimy dalej, bo brakuje takich festiwali. Cieszę się, że wpadliście na ten pomysł, że go zrealizowaliście i daliście wielu ludziom okazję do tego, żeby zmierzyć się z ponadczasowym kinem, które w większości przypadków było kojarzone po prostu z ekranem telewizora, a teraz mogą po prostu sobie, wiesz, przypominać, tak, ja byłem kiedyś na tym filmie w kinie i to była ekstra rzecz. No i chyba w imieniu własnym i po prostu ludzi, którzy myślą tak jak ja, bardzo wam za to dziękuję i trzymam kciuki za po prostu za kontynuację.
Dziękuję za te piękne słowa, bardzo dla nas ważne i bardzo podnoszące na duchu.
Także do wszystkich słuchaczy apeluję, żebyście śledzili Timeless Film Festival, wyczekiwali informacji o tym, co dalej. Pewnie będzie tak, jak wielkie platformy streamingowe robią nagle taką wielką grafikę. Tak, będzie drugi sezon, to mam nadzieję, że tu będzie tak samo. Czekamy i co? I do zobaczenia w kinie.
Do zobaczenia w kinie. Dzięki wielkie.
Zanim się pożegnamy, zapraszam cię już do kolejnego odcinka podcastu, który pojawi się 9 maja. Moją gościnią będzie Asia Kasica, z którą porozmawiałem sobie o sile pozytywnego myślenia, które jest niezwykle ważne w czasie, gdy podupadniemy na zdrowiu i wszystko wydaje się nam nie mieć sensu. Ja po spotkaniu z Asią miałem w sobie przypływ pozytywnej energii, czego i tobie życzę.